Kochani, czy pamiętacie, kto pamięta z was, jaka praca domowa była zadana na ten tydzień, który minął? List do Efezjan. I kto z was tę pracę odrobił? Chwała Bogu. Słuchajcie, coś wam przeczytam. No jestem wdzięczny. A praca domowa dla tych z was, którzy jesteście dzisiaj po raz pierwszy z nami, przez dwie poprzednie niedziele mieliśmy tak zwany odcinek pilotażowy cyklu o łasce. Ten cykl rozpocznie się na dobre, gdy już będą oba kościoły, czyli kościół na Edisona i kościół tutaj, rozpoczną się na dobre, wystartujemy razem, ale teraz mamy czas przygotowania do tego cyklu. Przygotowują się liderzy grup domowych, spotykają się, by przygotować materiały, bo o łasce będziemy mówili podczas spotkań grup domowych. Przygotowują się też osoby z obydwu kościołów, które postanowiły swoje domy otworzyć na łaskę. Nigdy może grupy nie prowadziły, ale powiedziały, chcemy otworzyć swój dom na łaskę. I dzisiaj także będzie spotkanie, jeśli nie byłeś na poprzednim, przyjdź dzisiaj zaraz po nabożeństwie tutaj pod ekran po mojej prawej ręce, a po waszej lewej będziemy mówić o tym, spotkamy się jeszcze, ale zadaliśmy pracę domową, list do Efezjan. I chcę wam powiedzieć, komórkę trzymam nie dlatego, że ktoś ma do mnie zadzwonić, a jak macie i macie włączone, to lepiej wyłączcie, bo wiecie, że na własność pastora przechodzą te, które dzwonią w trakcie nabożeństwa. Ja notuję, potem na koniec roku przyjdę do tych osób. Notuję w pamięci. Słuchajcie, pamiętliwy jestem strasznie. Dostałem takiego, nie mam zgody na przeczytanie, ale nie będę mówił, kto to pisał. Dzień dobry, pastorze. Zadana praca domowa to świetny pomysł, szczególnie, że to pojedyncze, powtarzane wersety. Jestem za. Drugi SMS. Ja tylko chciałam powiedzieć, że czytam Efezjan, bo miałam to szczęście oglądać nabożeństwo przez internet. Pastorze, proszę częściej o pracę domową. Następna osoba, wykasowało mi się, ale osoba, która niedawno urodziła dziecko, napisała do mnie, super pomysł, czytam, jestem dzięki temu w kościele. Na naszej stronie internetowej ktoś napisał do mnie, pastorze, ekstra, jestem gdzieś tam z daleka, nawet nie wiem skąd ta osoba jest, ale czytam zadaną pracę domową. To chcę zadać pracę domową teraz na 3 tygodnie. Słuchajcie, widzę, że entuzjazm wielki, więc praca na 3 tygodnie. Kolejny list, modlimy się, czytamy go. Modlimy się szczególnie o to, żeby Bóg przemawiał do nas i objawiał nam swoją łaskę, bo chodzi o to, kochani, żeby nasza wiara była budowana na Słowie Bożym, a nie tylko na kazaniach tutejszych. Pamiętacie niektórzy z was ten przykład, który podawałem? Znacie Misia, Jogi i Bubu z parku Yellowstone? Wiecie, czym się charakteryzowało ich życie? To, że wcinali kanapki, które były przez ludzi przygotowane. I to jest autentyczna historia, nie Misi, Jogi i Bubu, tylko to, co teraz powiem. Otóż okazało się, że misie w parku Yellowstone, niedźwiedzie zaczęły zdychać. Zaczęto robić badania, dlaczego zdychają. Okazało się, że zdychają dlatego, że nie zapadają w sen zimowy. A w sen zimowy nie zapadają dlatego, że jedzą pokarm, który został przetrawiony i przygotowany przez człowieka. Jadły już przetrawiony pokarm, zamiast sięgać do naturalnego, jeszcze nie przetrawionego. Kazania... Może zabrzmi, że mówię przeciwko sobie. To już w pewien sposób przetrawiony pokarm. Tylko, że będzie działało to, jak będziecie żyli tylko kazaniami, to będzie działało odwrotnie niż u niedźwiedzi. One nie zapadały w sen, a wy zapadniecie. Dlatego czytamy Boże Słowo, zadajemy list do Rzymian, czytamy go w podobny sposób jak list do Efezjan. Mamy na to 3 tygodnie. Od jutra czytamy rano pierwszy rozdział, wieczorem drugi. A przepraszam, bo dziękuję za podpowiedź, bo ktoś mi zwrócił uwagę tydzień temu, bo chodzi o to, żeby 2 razy przeczytać. Czytamy rano 1 rozdział, a wieczorem 1 i 2. Następnego dnia czytamy 2 i 3, następnego 3 i 4, następnego 4 i 5, potem 5 i 6, 6 i 7 i tak aż do którego? Kto wie? Do 17, nie? Do 16. 3 tygodnie mamy na to i potem będą następne listy, a na koniec mamy prezent, słuchajcie. Dla tych, którzy pracę domową odrobią. To nie jest mowa już o łasce. To jest mowa o nagrodzie. 3 tłumaczy w zakościelu, w naszym ośrodku, pracuje nad ostatnim listem apostoła Pawła, nad listem ostatnim, nieprzetłumaczonym przez nich. Listem do Tytusa. W tym tygodniu zaczynają ksiądz Michał Czajkowski z Kościoła Rzymskokatolickiego, biskup Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego i nasz pastor z Kościoła Zielonoświątkowego Mieczysław Kwiecień pod redakcją... Seminarzyści się ekscytują, bo to nasz wykładowca ulubiony. Pod redakcją pana Jana Turnała z Gazety Wyborczej, a wszystko to spina Ryszard Tomaszewski, który to wydaje, a my będziemy mogli ten przekład dostać za odrobioną pracę domową. Listy Pawła. Słuchajcie, ekscytująca naprawdę lektura. Tak więc kontynuujemy przygotowanie do cyklu o łasce, ale dzisiaj będziemy mówili o rzeczach niezwykle ważnych, bo będziemy dotykali spraw dla naszego Kościoła w tym momencie niezwykle istotnych, niezwykle ważnych, ponieważ żyjemy pewnym wydarzeniem, które, jak już było dzisiaj zapowiedziane, do którego pozostało nam tylko 5 tygodni. A Księga Izajasza, 6 rozdział, mówi tak. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, tutaj mowa o proroku Izajaszu, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mający w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło do twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Przesłanie tej dzisiejszej historii, którą przeczytałem, mógłbym streścić bardzo krótkim zdaniem. I te zdanie już macie na ekranie, bo ta historia, gdy rozmyślałem nad nią w ostatnim tygodniu, to zdanie właśnie jeszcze mocniej wyryła w moim sercu. Zdanie, które brzmi, Bóg chce mnie użyć. Bóg ma jakiś określony cel dla mojego życia. Pojawiłem się na tym świecie z określonym Bożym zamiarem. Bóg chce mnie użyć. Ta historia, którą czytałem, naprawdę jest niezwykła. Działa się ona w bardzo szczególnym czasie. Gdybyśmy pochylili się nad nią dokładnie i zobaczyli rys historyczny, w której miało miejsce to wydarzenie, to już sam rys historyczny daje nam niezwykle głębokie lekcje. Ponieważ ta historia rozpoczęła się, jak czytaliśmy, w roku śmierci króla Uzjasza. Panowanie tego króla było długie i chciałoby się powiedzieć szczęśliwe, ale tak nie było. Panował 50 lat nad Izraelem. To długi okres. Pierwsze czasy jego panowania to były lata niezwykłego sukcesu, niezwykłego rozwoju. Gdyby wtedy były wiadomości telewizyjne, to być może ten król przemawiałby i powiedział, że w krajach sąsiadujących, w całym związku krajów, który tam istnieje, mają najlepszy dochód, najlepiej przerastająca gospodarka, pokój od sąsiadów. Po prostu można by powiedzieć, wszystko szło tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Uzjasz doszedł do niezwykłej potęgi. Ale Biblia podaje jeszcze jedną informację, że gdy doszedł do tej niezwykłej potęgi, jego serce wzbiło się w pychę. Jednym z naszych ludzkich problemów jest to, że gdy osiągamy sukces, w pewnym momencie zaczynamy wierzyć, że on jest tylko i wyłącznie wynikiem naszego działania, a zapominamy o tym, że za tym wszystkim stoi łaska Boża. Stoi łaska Boża. Król Uzjasz prawdopodobnie o tym zapomniał. Biblia mówi, że wbił się w pychę ku swojej własnej zgubie. Także wbrew Bożemu prawu postanowił uczynić to, co do niego nie należało. Otóż postanowił złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia, a tę ofiarę mogli składać tylko kapłani. Był królem, ale chciał robić rzeczy, do których nie był powołany, do których nie był namaszczony. Bóg go nie ustanowił kapłanem. Chciał jeszcze więcej. I kiedy potomkowie Aarona chcieli go odwieźć od tego, on się bardzo rozgniewał, zlekceważył słowa napomnienia, złożył ofiarę i Biblia mówi, że Pan natychmiast poraził go trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci. Mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony ze świątyni pańskiej. Był wyłączony ze świątyni pańskiej. Największą tragedią człowieka jest odłączenie od Boga. Ta jego postawa, to jego odłączenie sprawiło, że przywództwo w ludzie Bożym przeżywało głęboki kryzys. A potem jeszcze jego śmierć. To były czasy kryzysu przywództwa. Był lider, który nie zaufał Bogu, który upadł, został odłączony, wyłączony. W kraju panował chaos. Nastąpił kryzys przywództwa. A potem jeszcze król umiera. Kraj pogrąża się w ciemności. Pogrąża się także w chaosie ekonomicznym, a ościenne ludy, z którymi kraj graniczył, marzą tylko o jednym, by ten kraj doprowadzić do totalnej ruiny i podbić go całkowicie. Sytuacja, można śmiało powiedzieć, była totalnie kryzysowa. Była pod każdym względem kryzysowa i na pewno nie napawała optymizmem. Ważną też wzmianką w tej historii jest to, że główny bohater tej historii, Izajasz, był z królem Uzjaszem spokrewniony. Był kuzynem królewskim. Spróbujmy więc jeszcze raz podsumować całe tło. Spojrzeć na historię oczami proroka Izajasza. Kraj pozbawiony przywództwa, wrogowie czają się wokół, czasy świetności minęły, no i krewny, który coś znaczył, bo przecież Izajasz mógł odwoływać się do tej znajomości, do rodzinnych więzów, nie żyje. Kryzys ekonomiczny, polityczny, moralny, kryzys przywództwa, kryzys osobisty. Z ludzkiego punktu widzenia to nie jest najlepszy czas na podejmowanie jakichkolwiek działań. Często w takich sytuacjach ludzie bardziej myślą, jak przeczekać taką sytuację, by dopiero po przeczekaniu, jak już się poprawi sytuacja wokół, podejmować jakieś działania. Czyż nie jest tak i w naszym życiu? Że często takiego rodzaju historie kryzysowe, podchodzimy do nich w ten sposób, że to nie jest najlepszy czas na działanie. Zwłaszcza w sensie duchowym na działanie. Trzeba przeczekać. Trzeba się wstrzymać. Jak się sytuacja wokół zmieni, to może wtedy. Lecz właśnie w tym czasie, kiedy wydawało się, że wszystko jest w kryzysie i Izajasz przeżywał osobisty kryzys, to właśnie w tym czasie tenże sam Izajasz miał osobiste spotkanie z Bogiem. Widziałem Pana siedzącego na tronie. Bez względu na to, w jakim stanie znajduje się kraj, bez względu na to, w jakiej osobistej sytuacji jesteś, Bóg przychodzi, by objawiać swoje panowanie. Bóg przychodzi, by objawiać swoją władzę. Bo bez względu na to, co przeżywasz, bez względu na to, w jakiej sytuacji moralnej, materialnej, rodzinnej, po prostu każdej jesteś, Bóg przychodzi, aby objawiać swoje panowanie, swoją władzę, swoje królowanie. Przychodzi, by pokazać, że On jest ponad każdą sytuacją najbardziej kryzysową. Że to On ma władzę i nie kryzysy wokół nas mają kreować nasze życie, ale Jego pełne mocy i świętości panowanie. Kochani, tę prawdę musimy sobie wbić mocno do serc. A może najpierw do głowy, a potem modlić się, żeby Duch Święty ją przełożył w nasze serca. To nie kryzysy materialne, moralne, rodzinne, osobiste mają kreować nasze życie, ale pełne świętości, czystości i pełne moce panowanie Boga, który króluje i nic spod Jego władzy się nie wymyka. Niektórym z nas dzisiaj należy przypomnieć, że w czasach, w których żyjemy, Bóg wciąż panuje. Straciłeś pracę? Bóg wciąż panuje. To nie znaczy, że jesteś w łatwej sytuacji. sypie się coś w rodzinie, ale Bóg wciąż panuje. Jest Bóg, do którego można się odwołać, do którego można się zwrócić. Gdy weźmiemy pod uwagę tak niepokojące rzeczy, jakie się wokół nas dzieją, jak terroryzm, groźba wojny, przestępczość, przemoc, deprawacja moralna, gangi, narkotyki, kryzys ekonomiczny, inne niepokojące rzeczy, które dzieją się wokół nas, to myślę, że potrzebujemy świeżej wizji Boga, który wciąż panuje i zasiada na tronie, a my jesteśmy Jego dziećmi. Bóg panuje na tronie wysokim i wzniosłym. Bóg panuje i wciąż słyszy i odpowiada na modlitwy. Bóg panuje i nadal działa i realizuje swój plan. I Jemu nic, absolutnie nic nie wymyka się spod kontroli. W tej sytuacji ciężkiej dla narodu Izajasz widzi Boga, ma osobiste spotkanie z Bogiem. Bóg objawia mi samego siebie, bo On chce mnie użyć. To jest podstawowy cel spotkania Boga z człowiekiem. Bóg spotyka się ze mną, objawia mi samego siebie, bo chce użyć mojego życia. Bóg przyszedł do Izajasza i pod wpływem tego spotkania Izajasz dowiedział się czegoś bardzo ważnego o samym sobie. Bo im bliżej Boga jesteśmy, tym nasza wiedza na temat samych siebie jest głębsza i bardziej prawdziwa. I najlepiej spojrzeć na samego siebie przez pryzmat Boga, a nie przez pryzmat porównywania się z innymi ludźmi. To prawda, że Izajasz był Bożym człowiekiem także przed tym doświadczeniem. Ale wizja, którą tego dnia otrzymał, wizja Boga panującego na swoim tronie, Boga świętego, pełnego chwały, wielkiego Boga, była punktem zwrotnym dla jego życia. Ponieważ świętość Boga objawiła mu jego prawdziwy stan. Świętość Boga objawiła Izajaszowi jego własną grzeszność. I wtedy wyznał: jestem człowiekiem nieczystych warg. Kochani, gdy zbliżamy się do Boga, to Bóg objawia mi, kim jestem, z tego powodu, że On chce mnie użyć. Objawia mi mój prawdziwy stan, dlatego że jest zainteresowany moim życiem. Nie objawia mi mojego stanu tylko i wyłącznie, żeby mnie pognębić, żebym wpadł w depresję. Nie, to nie jest Jego cel. Bóg objawia mi mój prawdziwy stan. Stan mojego serca, mojego życia, dlatego, że On jest moim życiem zainteresowany i On chce mnie użyć. Bóg objawia mi, kim jestem, ponieważ On chce mnie użyć. Ale to spotkanie Izajasza z Bogiem nie tylko dało mu właściwy pogląd na swoje własne życie, bo stała się jeszcze jedna rzecz. Kochani, już dawno to zauważyłem w swoim własnym życiu. Im bliżej Boga jestem, tym bardziej w klarowny sposób widzę rzeczywistość wokół mnie. Widzę stan, w jakim znajdują się inni ludzie. Widzę sytuację mojego kraju, widzę sytuację świata. Wiecie, jak jestem daleko od Boga, to trudno mi jest uwierzyć w Słowo Boże, które mówi, że cały świat tkwi w złem. Jak jestem daleko od Boga, to trudno mi uwierzyć, że w czasach ostatecznych będzie jeszcze gorzej, że ludzie będą żyć bardziej bezbożnie. Ale gdy zbliżam się do Boga, to wtedy nie tylko widzę swój grzeszny stan, ale także widzę rzeczywistość wokół mnie, taką, jaką ona jest. Widzę świat pogrążony w grzechu, świat pogrążony w bezbożności, bo właśnie spotkanie z Bogiem prowadzi nas do kolejnego punktu. Mieszkam pośród ludu nieczystych warg. To było doświadczenie Izajasza. Już nie tylko widział swoją grzeszność, ale z trwogą zobaczył, że ludzie wokół niego żyjący są w podobnej sytuacji. Także potrzebują Bożego dotknięcia. Bóg objawia mi stan ludzkości z tego powodu, że On chce mnie użyć. Mamy obraz świata. Dostrzegamy główny problem ludzkości, którym jest grzeszność, niemoralność, po prostu życie odrzucające Boga. Bo powiem wam, to nie kryzys ekonomiczny, nie kryzys polityczny, nawet nie kryzys moralny jest największym problemem ludzkości. największym problemem ludzkości jest kryzys Boga. Ponieważ większość ludzi żyje tak, jakby Boga w ogóle nie było. To jest największy kryzys ludzkości. Bezbożność. Życie nieuwzględniające Bożej obecności. Reszta jest wynikiem tego. Inne kryzysy są po prostu wynikiem tego, że ludzie żyją tak, jakby Boga nie było. A potem, gdy przychodzą ciężkie czasy, mówią: Boże, gdybyś Ty naprawdę był, to wtedy takich rzeczy by na mnie nie przyszło. Takich rzeczy bym nie doświadczył. Bóg objawia mi stan ludzkości, bo On chce mnie użyć. I gdybym w tym momencie skończył to zwiastowanie, to byłoby ono niepełne, a nawet pozbawione nadziei. Bo oto w Bożej obecności Izajasz doświadcza jeszcze jednej rzeczy. Ja kiedyś już o tym mówiłem, ja sobie zdaję sprawę. Ale to słowo ożyło we mnie. Miałem okazję ostatnio podróżować ze spotkania pastorów. Modliłem się: Boże, daj mi słowo na niedzielę. I to słowo ożyło we mnie na nowo. Stąd dlatego dzisiaj się nim dzielę. Izajasz w Bożej obecności doświadcza czegoś niezwykłego. Czegoś, co jest Bożą reakcją na jego grzeszny stan i grzeszny stan ludzkości. Doświadcza czegoś, co przychodzi z nieba i jest wynikiem Bożej miłości i łaski, tym, o czym ostatnio tak dużo mówimy. Doświadcza czegoś, co może uczynić tylko Bóg i nikt więcej. Doświadcza przebaczenia. Bóg mówi do niego: usunięta jest twoja wina i twój grzech został odpuszczony. Jego usta zostały dotknięte rozżarzonym węglem ze świątyni. I Bóg mówi do niego poprzez przesłanie, które tam jest zapisane, poprzez działanie serafów, poprzez przemówienie, mówi do niego: usunięta jest twoja wina i twój grzech jest odpuszczony. Bóg przebacza moje winy, bo Bóg chce mnie użyć. Bóg przebacza moje winy, bo On chce mnie użyć. Bóg objawia mi samego siebie. Bóg objawia mi mój stan. Bóg objawia mi stan ludzkości. Bóg przebacza moje winy. Ale to nie wszystko. To też nie jest finałem Bożego działania. Bo Bóg chce, bym tego, co w Jego obecności doświadczyłem, nie trzymał tylko dla siebie, lecz zaniósł to tym, którzy jeszcze tego nie doświadczyli. Twoje i moje osobiste spotkanie z Bogiem, to osobiste doświadczenie jest nie po to, by je zatrzymać dla siebie tylko i wyłącznie, ale jest po to, by dzielić się tym doświadczeniem z innymi. Stąd też Bóg, gdy oczyścił Izajasza, dając mu też wizję zagubionego świata, zadał mu pytanie: kogo poślę? Do tego właśnie ginącego, żyjącego bez Boga świata. Kto tam pójdzie? Kochani, jeśli miałeś osobiste spotkanie z Bogiem, jeśli doświadczyłeś przekonania o grzechu i Bóg pokazał ci, w jakiej kondycji jest świat i wskazał na tobie na przebaczenie i mogłeś je doświadczyć, to kolejną rzeczą jest to, że Bóg stawia tobie pytanie: co z tym zrobisz? Czy to zaniesiesz? Czy się tym podzielisz? Czy zatrzymasz tylko dla siebie? Nie trzeba być jednym z Bożych gigantów, aby usłyszeć takie wezwanie. Kochani, to nie jest wyzwanie dla kilku pojedynczych chrześcijan. To jest wyzwanie dla każdego człowieka, który doświadczył tego, o czym przed chwilą mówiłem. Dla każdego. Kto tam pójdzie? Kto o tym powie? Kto to zaniesie? Kto się tym podzieli? Kto pójdzie do ludzkości? Nie trzeba być Bożym gigantem, aby usłyszeć takie wezwanie. Kiedy Pan Bóg powołuje, to nie ma takiego czasu, który jest nieskomplikowany. Nie ma takiego czasu, który nie wymaga wysiłku i jest wolny od problemów. Powtórzę to raz jeszcze. Kiedy Bóg powołuje, to nie ma takiego czasu, który jest nieskomplikowany, wolny od problemów, wolny od wysiłków. Takie momenty wymagają odwagi, by z poczuciem własnej niedoskonałości, a jednak z odwagą pójść i powiedzieć Bogu: oto jestem, poślij mnie. I myślę sobie, gdy patrzę na historię Kościoła, na moje życie, na życie chrześcijan, wielu ludzi wielokrotnie słyszało takie Boże powołanie. Ale tylko nieliczni na nie odpowiedzieli. Wielu ludzi słyszało Boże wezwanie. Ale tylko nieliczni na nie odpowiedzieli. I nie dlatego, że byli źli, ale że często swoją decyzję pójścia dalej za Bogiem, zaniesienia Bożego przesłania, uwarunkowywali spełnieniem swoich własnych oczekiwań. Panie, pójdę, jeżeli to albo tamto zostanie przygotowane. Panie, pójdę, jeżeli będę wiedzieć, kiedy nadejdzie mój czas. Panie, pójdę, jeśli to lub owo się wydarzy. Nie stawialiście kiedyś Bogu takich warunków, gdy do was przemawiał? Panie, pójdę, jeżeli. To jest ta historia, którą Jezus spotkał się. Panie, pójdę za Tobą, pozwól mi najpierw. Panie, pójdę za Tobą, jeśli. Panie, pójdę za Tobą, kiedy się staną takie a takie okoliczności. Pamiętacie tę historię? To ciągle się powtarza. Jeśli chcemy dojść tam, gdzie doszli Boży mężowie, to nie warunkujmy pójście za powołaniem naszymi oczekiwaniami. Wiecie, że Izajasz wcale nie otrzymał barwnej wizji sukcesu tego, co ma zrobić? Wręcz przeciwnie. Jak wielu posłańców Bożych słyszał zdanie: pójdziesz, będziesz mówił, ale oni ciebie nie będą słuchać. Ale zachęta dla misjonarza. Pan powiedział mu od samego początku, że jego przesłanie zostanie w większości zlekceważone. Ale wiecie, co jeszcze mu powiedział? Że będzie garstka ludzi, która za tym przesłaniem pójdzie. I że dla tej garstki po prostu warto. Izajasz miał poselstwo i określone zadanie. Wykonuj swoje powołanie, a Bóg zawsze znajdzie wiernych ludzi, którzy pójdą za Jego wezwaniem. Oto jestem, Panie, poślij mnie kiedykolwiek, jakkolwiek i dokądkolwiek. Kochani, ja nie ukrywam wcale, że dzisiejsze kazanie mówię w kontekście zakładania nowego kościoła. Nie jestem od tego wolny. Ciągle o tym rozmyślam. Za 5 tygodni poród. Najbardziej trudny czas. Czasami rozmawiam z małżeństwami, które czekają na narodziny dziecka i jest końcówka. To jest jeden z najbardziej trudnych czasów. Już by się chciało, a wtedy jest najtrudniej, najciężej, prawda? Prawda, Ewa? A potem są bóle porodowe. To nie jest wcale taka łatwa sprawa. I wiemy, że im bliżej porodu, tym jest trudniej. Naprawdę jest nam trudniej. Ale zachęta. Ale to dzisiejsze moje przesłanie właśnie mówię w kontekście, między innymi w kontekście zakładania nowego kościoła. Ja jestem przekonany, że Bóg wezwał naszą wspólnotę do tego, żebyśmy założyli nowy kościół, urodzili kolejny kościół. On chce cię użyć, dlatego ci się objawił. On chce cię użyć, dlatego objawił ci twój grzeszny stan. On chce cię użyć, dlatego objawił ci stan ludzkości, wśród których żyjesz. On chce cię użyć, dlatego przebaczył ci grzechy. I właśnie dlatego, że On chce mnie użyć, to stawia przede mną wezwanie wyrażone pytaniem, kogo poślę i kto tam pójdzie. Być może analizujesz i kalkulujesz w taki sposób. I to mówię w kontekście nowego kościoła. Nie traktujcie tego jako manipulacji. Po prostu żyjemy tym, przeżywamy tym. Może myślisz sobie, i nie mówię, że to jest złe myślenie, jeśli pójdą ci albo ci, to i ja pójdę. Jeśli będzie, a jeśli ci nie pójdą, to ja też tam pójdę. Jeśli będzie to lub tamto, to ja tam pójdę. Jeśli nabożeństwo będzie takie, a takie, albo tak, takie, a nie inne, to ja tam pójdę. Jeśli warunki będą takie, a takie, to ja tam pójdę. A może A może Bóg chce nas posłać tam ze względu na ludzi, którzy żyją wokół, a nie znają Boga? Co? Jak myślicie? Może Bóg chce, żebyśmy tam poszli nie z tych względów, które wymieniłem, ale ze względu na ludzi, którzy tam żyją. Przecież często jak, chciałem powiedzieć mantrę, ale powtarzamy takie słowo, że Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do niego, proszę, nie należą. Tak. Kościół istnieje dla tych, którzy do niego nie należą. Może Bóg dzisiaj pyta ciebie, a może byś poszedł tam ze względu na bezbożnych, czyli żyjących po prostu bez Boga, bezbożnych ludzi, którzy tam żyją. Chcę wam powiedzieć coś osobistego, czym dzieliłem się już wielokrotnie. Wiem, że czasu jest mało, ale sobie pozwolę, a co tam? Kilkanaście lat temu Bóg moją żonę i mnie wezwał do Ciechanowa. Znacie tę historię, ja ją powtórzę. Miałem i słowo prorocze, i potwierdzenie od starszych, od pastora, i wewnętrzne przekonanie. Jechałem, pamiętam jak jechaliśmy naszym małym Fiacikiem z naszą małą Martusią do Ciechanowa. Jeszcze wtedy się modliłem, Boże, jak to nie od Ciebie, zatrzymaj mnie. Pojechaliśmy tam. Nie było łatwo. Pamiętam jak przyjechałem, też to niektórzy z Was znają, przyjechałem pierwszy raz na Puławską po kilku miesiącach, bo była wielka uroczystość, zaproszono mnie na tę uroczystość. Było otwarcie nowej sali, czy coś w tym rodzaju, Wacek, możesz pamiętać. W każdym bądź razie przyjechałem, ale już byłem pastorem z Ciechanowa. Usiadłem w środkowym rzędzie, siedziałem sobie tak jak teraz, a na podwyższeniu siedział pastor, jego nowy asystent, który zajął moje miejsce i wielu innych braci. A ja usiadłem i w sercu poczułem ból. A mogłeś tam siedzieć między nimi? Wiecie, jak mi było bardzo przykro. Mogłem siedzieć między nimi, na podwyższeniu, w ładnej kaplicy. A spotykamy się w małej izdebce, ciasno, borykamy się z problemami. A mogłem siedzieć na podwyższeniu. Ale wtedy Bóg przemówił do mojego serca raz jeszcze. I co z tego, jakbyś tam siedział, jak siedzisz w tym miejscu, do którego ciebie posłałem? Nie było łatwo. Ale gdy minęły lata i już stamtąd Bóg nas wyprowadził, nie jak z niewoli egipskiej, tylko przyszedł czas, to wiecie, że największym moim wspomnieniem są ludzie. Alkoholik, który stał się wierzącym Chrystusa. Młody człowiek z bardzo zamożnej rodziny, który szukał sensu życia. Rozglądam się i szukam tutaj Konradka. Konradek, pomachaj mi ręką, bo już starczy oczy nie widzą, jesteś. A potem z Ciechanowa pojechaliśmy do Pułtuska. I tam był mały chłopiec Konradek, wtedy licealista. Spotkaliśmy się w sklepie mięsnym, w sklepie elektrycznym. Spotkaliśmy się w domu u Michała, prawda? Spotykaliśmy się nad rzeką, na kamieniu. I ludzie byli zbawiani, chrzczeni Duchem Świętym, uzdrawiani. I wiecie, pewnego dnia w Ciechanowie pojawiła się mała dziewczyna. Przyjechała się uczyć z biednej rodziny. Mama umarła, gdy była małym dzieckiem. Dla wielu ludzi niewiele warta osoba. Przyszła i spotkała Chrystusa. Wzrastała, podjęła naukę, skończyła studia. Nie ma jej dzisiaj między nami, a jest teraz częścią naszego kościoła i prowadzi szkołę niedzielną. Bogusia, niektórzy z was znana. Kochani, nie idziemy tam dlatego, że będzie tam wygodnie. Nie idziemy tam dlatego, że będzie takie, a nie inne nabożeństwo, takie i nie inne warunki. Chcemy iść tam dlatego, że tam są ludzie, którzy potrzebują Chrystusa. I potrzebujemy tam Ciebie. Jeśli stoisz na granicy decyzji albo nie wiesz, co w kościele masz robić, to może Bóg dzisiaj Ciebie pyta, czy chcesz tam pójść? Nie ze względu na to, kto idzie, nie ze względu na warunki, jakie tam będą, nie ze względu na styl nabożeństwa, ale ze względu na ludzi, którzy tam będą, którzy tam są już i potrzebują Chrystusa. Oczywiście chcę, żeby część z was tu została. Nie ukrywam tego. Ale myślę sobie, że wielu z nas jest na granicy. I proszę, warunkujmy tylko jednym. Chcę tam pójść, bo tam są ludzie, którzy są w potrzebie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I tradycyjnie, proszę, nie rozglądajcie się teraz. Doświadczyłeś Boga, który panuje. Zobaczyłeś swój stan grzeszny, zobaczyłeś stan ludzi wokół ciebie. Doświadczyłeś przebaczenia, a może dzisiaj Bóg ciebie pyta, co z tym zrobisz? Czy to zaniesiesz? Czy podzielisz się tym? Jeśli to przesłanie było do ciebie, nie mówię teraz o nowym kościele, tylko w ogóle do ciebie, bo stoisz w takim momencie pytania przez Boga, co zrobisz z tym swoim doświadczeniem, to chciałbym się o ciebie modlić. Jeśli wiesz, że stoisz w takim punkcie, to chciałbym się o ciebie modlić. Daj znać przez podniesienie ręki. Tak, jestem w takim punkcie życia. Dziękuję wam bardzo. A chciałbym się też modlić o tych z was, którzy stoją przed taką decyzją właśnie związaną z nowym kościołem. I dzisiaj może wyraźnie Bóg do ciebie powiedział, że masz tam po prostu pójść ze względu na ludzi. Ale wcześniej takiej decyzji nie podjąłeś. Potrzebujesz modlitwy w tej kwestii jeszcze. Daj znać, będę się o ciebie modlił. Daj znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kochani, to ważny moment. Panie Boże, Twój Syn Jezus Chrystus opuścił wygodę królestwa, opuścił wygodę niebios, by przyjść w niewygodne miejsce, jakim jest ten świat, po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dziękujemy Ci za tych, którzy z tym poselstwem dotarli do nas, którzy przejęli się tym i powiedzieli Tobie, że są gotowi zanieść to poselstwo. A teraz, Panie mój, gdy my jako Kościół stoimy przed takimi decyzjami, Boże, proszę Cię, żeby to Twoje powołanie i wizja ginącego świata była naszą motywacją do tego, by pójść i głosić Chrystusa, który jest odpowiedzią na problem bezbożności, na problem grzechu. Wyposaż nas w moc swojego Świętego Ducha, bo przecież bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić, a rzeczy dzieją się nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki Twojemu Duchowi Świętemu. Prosimy Cię, wyposaż nas w moc swojego Świętego Ducha. Amen. Kochani, za tydzień będziemy mówili więcej. Z pastorem Markiem będziemy dzielili się kolejnymi rzeczami przed wielkim otwarciem. Ale już dzisiaj módlcie się o to, bo to odpowiedzialność całego naszego Kościoła. To nie tylko tej części, która podejmie decyzję, my idziemy, to jest odpowiedzialność całego naszego Kościoła za nasze dziecko, które się rodzi za 5 tygodni. Teraz jest ciężko, słuchajcie. Im bliżej, tym więcej boli, a potem będzie bolało. I jak mówi Boże Słowo, kobieta, gdy zbliżają się dni porodu, pamiętacie to słowo? Przeżywa ból, boi się, martwi, ale gdy przychodzi, gdy już mija czas porodu, to co robi? Pamiętacie? Zapomina o boleściach i cieszy się z narodzonego dziecka. I takiej pociechy z nowego dziecka sobie i wam życzę. I pamiętajmy, robimy to dlatego, bo Bóg chce mnie użyć.